to jest taki kierunek marzenie dla tych, którzy na przykład przy piosence Grzegorza Turnała o plażach Zanzibaru odpływają w jakieś dalekie strony, bo rzeczywiście będę proponować wyprawę na plażę Zanzibaru razem z gościem Ucha na Świat, Agatą Rychcik-Skibińską. Bardzo serdecznie zapraszam, Miłka Malcan. W Ucho na Świat nie boimy się odlecieć. Nie boimy się odlecieć bardzo, bardzo daleko. Proponujemy Afrykę, ale taką Afrykę, o której mówi się, że w zasadzie każdy turysta będzie się tam czuł dobrze i w miarę komfortowo. Bardzo wielu Europejczyków uwielbia Zanzibar. I była tam Agata Rychcik-Skibińska, reprezentująca m.in. Vertep Festival. Jak można zorganizować sobie taką przygodę życiową i wyjść z tej przygody z fantastycznymi wspomnieniami?
Myślę, że jeżeli możemy sobie wyobrażać raj na ziemi, to jest właśnie Zanzibar, chociaż pewnie Karaiby też są bardzo po drodze. Ale Zanzibar ma nieistniejące kolory błękitów. Takich błękitów ja nie widziałam nigdy w życiu.
Wiemy, że to jest daleko i czasem sama wizja tak długiej podróży jest zniechęcająca. Czy można sobie tę podróż tak zorganizować, żeby się nie umęczyć?
Można. Jest to bardzo proste, ponieważ bywają loty bezpośrednie. Ja leciałam lotem łączonym, czyli miałam międzylądowanie w Dubaju i był to bardzo długi lot, ponieważ ja leciałam prawie 19 godzin, leciałam sama. A samą przesiadkę w Dubaju miałam ponad 8-godzinną. I teraz uwaga, ponieważ to jest bardzo długi czas, natomiast to był mój wstęp do Zanzibaru. To jest osobna opowieść, natomiast absolutnie piękna, ponieważ przy tym 8-godzinnym czekaniu byłam jedną z trzech osób w dżinsach. Reszta osób była w strojach, które są chyba ze snu Szeherezady i były tam kierunki mi zupełnie nieznane, które pewnie będzie trzeba w dalszym ciągu gdzieś odwiedzić. Natomiast był to taki wstęp do Zanzibaru, ponieważ Zanzibar jest bardzo kolorowy i jest też taki wieloetniczny i nie spotkamy tam ludzi ubranych tylko na biało albo całych zakrytych kobiet ubranych na czarno. Wręcz przeciwnie, spotkamy piękności czarnoskóre, które są ubrane w bajeczne kolory i te kolory im powiewają, rozwiewają się te szaty, bo także jest wiatr na Zanzibarze i jest to bardzo piękne, więc wysiadamy na lotnisku i wtedy zapominamy, że nasze lotnisko Okęcie jest małym lotniskiem, bo na Zanzibarze jest jeszcze mniejsze lotnisko i od samego początku czujemy, że jesteśmy w Afryce, czyli jest i gorąco, i jest bardzo szumnie, i jest głośno, i jest mnóstwo ludzi, którzy na nas czekają i proponują taksówki i co jest bardzo ważne, nie boimy się wsiadać do taksówek, nie boimy się rozmawiać z ludźmi, ponieważ Zanzibarczycy są bardzo przyjaznymi ludźmi. Komunikują się w wielu różnych językach. I zaskakujące jest to, że bardzo wielu Zanzibarczyków mówi po polsku.
Nasi tam byli i są, ale zainteresowała mnie moda zanzibarska. Jakie szaty przygotować dla siebie, żeby tam jakoś się w tym tłumie dobrze poczuć?
Zanzibar ma dominującą religię muzułmańską, w związku z czym, jeżeli będziemy chcieli gdzieś wchodzić do muzeów albo kogoś tam szczególnie nie obrażać, no to jednak zakryte ciało, czyli długie rękawy i długie spodnie. Na plażach Zanzibaru czujemy się bardzo swobodnie, ponieważ wszyscy tam chodzą lekko bardzo ubrani, ponieważ jest bardzo gorąco. W tej chwili na Zanzibarze jest 34 stopnie, jest trochę zachmurzone, zmurzone niebo, ale w dalszym ciągu jest bardzo ciepło. Kobiety noszą pod swoimi sukniami, zawsze noszą leginsy, co jest przedziwne, bo one jednak w tym gorącu tam wytrzymują. Bo na pewno powinniśmy wziąć coś na głowę, ponieważ na Zanzibarze słońce pada pionowo. Więc możemy sobie nie opalić, nie wiem, brzucha, ale na pewno głowę możemy sobie poparzyć. Więc to powinniśmy wziąć wszystkie takie rzeczy, które będą zwiewne i przewiewne, które nie będą zakrytymi butami, tylko klapkami, żeby ten cudowny biały piasek się nam wysypywał. Mało rzeczy powinniśmy wziąć ze sobą na Zanzibar, ponieważ są tam tak bajkowe kolory tkanin, ubrań, sukni, szat, szalów i wszystkiego, co zwiewnie możemy sobie wyobrazić, że kupimy tam całą walizkę rzeczy, więc nie zabieramy niczego z Polski, robimy tam zakupy.
To jest dobry pomysł. Jeszcze kwestia dla podróżniczek, które się obawiają o sprawy związane ze zdrowiem.
Powinniśmy się zaopatrzyć w preparaty przeciwko komarom. A przede wszystkim nie boimy się malarii na Zanzibarze, bo o tym mówią przewodniki, natomiast Zanzibarczycy sobie lata temu świetnie z tym poradzili i zachorowania na malarię, owszem, zdarzają się, natomiast są bardzo, bardzo rzadkie. Przede wszystkim zdarzają się na lądzie, a Zanzibar jest wyspą, więc wiatr tam robi także dużo dobrego, ponieważ przewiewa po prostu powietrze. Natomiast komary rzeczywiście się zdarzają i teraz możemy z miłą przyjemnością wspominać polskie komary, które jak nas ugryzą, to jednak wcześniej dadzą znać, bo brzęczą. Natomiast komary na Zanzibarze są malutkie i bezgłośne, więc jak wychodzimy gdzieś, czy na plażę, czy do baru na plaży, czy po prostu się gdzieś przejść, to należy się spryskać tym płynem antykomarowym. I też bez przesady, bo te komary owszem zdarzają się na Zanzibarze, ale nie są na non-stop. W porze deszczowej albo jak u nas jest listopad, to wtedy się także zdarzają. Natomiast w ciągu dnia nic nas nie zaatakuje. Komary lubią, jak jest ciemno. Ja byłam na Zanzibarze ponad 2 tygodnie, chyba raz albo dwa ugryzł mnie jakiś komar. Z medykamentów to powinniśmy zabrać wszystkie leki, które normalnie ze sobą zabieramy. Jeżeli coś się nam zdarzy na Zanzibarze, to także opieka medyczna tam jest bardzo dobra i powinniśmy zabrać jakieś rzeczy do przemywania rąk. I to wszystko, jeśli chodzi o medykamenty, które powinniśmy zabrać ze sobą. Natomiast przed wyjazdem, jeżeli ktoś jedzie na dłużej, to zalecane są szczepienia. I to nie szczepienia, które są przypisane tylko i wyłącznie do Zanzibaru, tylko ogólnie, jeżeli ktoś jedzie w jakieś egzotyczne miejsca i zamierza, co bardzo polecam, kupować owoce na ulicy i jeść te owoce, albo stołować się nie w hotelowych barach, czego nie polecam, a polecam próbować regionalnej kuchni i kupować jedzenie normalnie albo na ulicy, albo gdzieś po prostu od ludzi. To dla bezpieczeństwa powinniśmy być zaszczepieni przeciwko żółtaczce i przeciwko durowi brzusznemu. Przeciwko durowi brzusznemu. I to nam się przyda nie dlatego, że jedziemy na Zanzibar, tylko dlatego, że jedziemy do jakichś innych krajów, tak? Bo sam Zanzibar jako taki jest bezpieczny. Na pewno nie możemy pić wody z kranu, ponieważ nasze żołądki są do tego nieprzyzwyczajone, więc pijemy wodę butelkową. Natomiast jakichś zachorowań, czy właśnie związanych z durem brzusznym, czy z malarią, tego nie powinniśmy się obawiać.
Agata Rychcik, kuratorka wystawy Historie utkane z nici, była na Zanzibarze, dużo wrażeń stamtąd przywiozła. Podejrzewam, że to miejsce jest szalenie kolorowe, ale bardzo wielu podróżników opowiada, że ono jeszcze niezwykle pachnie.
Tak, w ogóle Zanzibar jest nazywany wyspą skarbów i wyspą przypraw, w związku z czym pachnie i to pachnie na wiele różnych sposobów, bo możemy sobie wyobrazić, że idziemy do ogrodu pokazowego, w którym widzimy na własne oczy, jak rośnie kardamon, albo jak rośnie trawa cytrynowa, albo ananasy, albo kurkuma. Wszystko to, co my kupujemy w formie sproszkowanej, tam to po prostu rośnie i rośnie jak szalone, ponieważ Zanzibar ma także bardzo dobrą ziemię, czego zazdroszczą mu inne kraje afrykańskie. Nawet niektórzy mieli pomysł, żeby przenosić stolice z innych krajów do Zanzibaru. To się działo w przeszłości, ale jednym z powodów takich miłości były właśnie także zapachy. Ale te przyprawy są też bardzo różnie przetwarzane i służą do różnych rzeczy. I bardzo polecam kupić sobie coś, co się nazywa udi. I udi potrafi być bardzo drogie, ale potrafi być też w bardzo przystępnych jak dla nas cenach i jest dostępne na targu, a na pewno w każdym domu także panie gospodynie zanzibarskie mają udi. Udi się pali tak jak nasze kadzidełka, ale pachnie w bardzo specyficzny sposób. My nie znamy tych zapachów, w Europie nie znamy, pewnie dlatego, że są to jakieś afrykańskie mieszanki, ale jest to pomieszanie takiego zapachu korzenno-słonecznego. To chyba najbardziej mi przychodzi do głowy, bo udi ma wiele różnych zapachów w zależności od tego, z czego jest zrobione. Z czego jest zrobione dokładnie ja nie pamiętam. Natomiast jak kupowałam sobie różne takie wersje udi, a nie kupowałam tego w sklepach turystycznych, tylko po prostu na targu, to każda z tych paczuszek pachniała zupełnie inaczej. Zapachem są też kwiaty. Jest kwiat, który nazywany jest kwiatem Afryki. I pewnie tych kwiatów Afryki jest też kilka, bo to w zależności od tego, który akurat kwitnie, to on jest wtedy najważniejszy. Ale wyobraźmy sobie taki nasz polski dziki bez, który jak kwitnie, to ma taką kiść. Albo jarzębina, tak? Jarzębina jak kwitnie, to też ma taką białą kistkę. Tą kistkę jarzębiny pomniejszamy do takiej formy, nie wiem, trochę większej niż 5 złotówka. I to jest taka kistka takiego kwiatu Afryki, którym jest oblepione całe duże drzewo. Na takim baldachu jest nie jeden kolor, jak na przykład w jarzębinie, która kwitnie na biało, tylko na tym malutkim baldachu jest około 6 kolorów i one się zaczynają od takiego bardzo jaśniutkiego różu do dosyć ciemnego fioletu. To jest, pamiętajmy, że to jest jedno drzewo i jeden baldach i to sobie ma tyle kolorów i pachnie bajkowo zupełnie. Kobiety używają takiego kwiatu nie do tego, żeby wstawić go do wazonu, bo pewnie wazony jako takie w domach nie funkcjonują, natomiast noszą te kwiaty przy sobie, albo je wplatają we włosy, albo chowają gdzieś pod ubranie. I te kwiaty mają to do siebie, że one pachną i pachną długo i już można zapomnieć, że się gdzieś taki kwiat schowało. Na przykład ja zapomniałam i potem tak szukałam, co to za zapach jest wokół mnie, a okazało się, że ten kwiat w dalszym ciągu tam jest, dobrze się ma i pod wpływem ciepła pachnie. Więc naturalne zapachy możemy spotkać w bardzo różnych miejscach i w bardzo zaskakujących miejscach. Inaczej będzie pachniał, nie wiem, targ owocowy z przekrojonymi owocami, inaczej targ przypraw, gdzie rzeczywiście można dostać zawrotu głowy, bo to wszystko, oprócz tego, że jest w dużej ilości na tym targu, to jeszcze jest gorąco, a jeszcze ktoś przechodzi i machnie tym zwiewnym szalem i podnosi się taki właśnie pachnący pył. Zanzibar pachnie.
Wybieramy się dzisiaj na Zanzibar. Agata Rychcik-Skibińska lubi podróże, jest też koordynatorką projektu wolontaryjnego, ale nie zawodowo, a prywatnie wybrała się na Zanzibar. Stamtąd przywozi się pamięć kolorów, pamięć zapachów i podejrzewam, że pamięć, jak to jest być osobą absolutnie zrelaksowaną. Gdzie i jak się relaksujemy na Zanzibarze?
Na plażach. Piasek zanzibarski jest śnieżno-biały. Albo taki biały, biały, jak sobie możemy wyobrazić. I jeszcze jak się napatrzymy na błękit wody, to ta biel jest jeszcze bardziej intensywna. Jest miałki w porównaniu z naszym polskim piaskiem z nadbałtyku. To po prostu jest jak puder. Po plażach Zanzibaru spacerujemy sobie. Nie sposób spędzić całego czasu w hotelu. Zresztą wszystkich gorąco namawiam, żeby jak najmniej czasu spędzać w hotelach, tylko wychodzić na wieś, ponieważ pierwsza linia brzegowa jest zajęta przez hotele, pensjonaty albo bungalowy. Natomiast tuż za nimi, czyli dokładnie na tyłach takiego hotelu, mamy wieś, która żyje swoim rytmem i dobrze się ma. I turyści są tam mile widziani. Zawsze wywołują taką dosyć dużą sensację. Ludzie są bardzo życzliwi. Zawsze możemy usłyszeć jambo, czyli cześć po prostu. Zawsze możemy usłyszeć Hakuna Matata, co także dzieci znają z filmów. To są słowa takie, słowa klucze. Turyści mogą spotkać także Zanzibarczyków na plażach, ponieważ oni uważają, że plaże są miejscem spotkań. Nie są miejscem do opalania się. Miejsca do opalania się to są właśnie te przestrzenie hotelowo-prywatne. Tam jest cała infrastruktura pewnie leżakowa. Natomiast często można spotkać turystów, którzy po prostu wychodzą, rozkładają sobie taki, no nie wiem, kocyk, ręcznik i leżą na plaży. To nie jest w dobrym tonie. Wiem, że dla Zanzibarczyków to po prostu nie jest w dobrym tonie. No może dlatego, że Europejki są roznegliżowane, a to też nie jest Zanzibar. Europejki mogą się świetnie czuć, opalając się, bo też po to przyjeżdżają, żeby odpocząć się, zrelaksować i wrócić super opalone. Natomiast rzeczywiście to robimy za płotem. Płoty są bardzo charakterystyczne i bardzo umowne, czyli jesteśmy zakwaterowani w jakimś hotelu albo w jakimś domu prywatnym. Mamy, nie wiem, 10 metrów piasku, bo już ten dom jest na plaży i mamy coś, co w doskonały sposób imituje płot, czyli ma dwie nóżki wbite w piasek i poprzeczkę, żeby to był płot. Czyli jesteśmy dokładnie widoczne za tym płotem i się świetnie czujemy opalając się. Natomiast jak już wyjdziemy takie roznegliżowane za ten płot, no to już lepiej mieć jakieś pareona sobie, żeby jakoś mocno nie epatować nagim ciałem. Zanzibarczyków także spotkamy na plaży, ponieważ oni spędzają tam cały wolny czas. Sobotę, niedzielę są na plaży, ranki są na plaży, szczególnie dzieci, jak nie idą do szkoły, a popołudnia kobiety, jak mają sobie coś do powiedzenia i mają czas, nie muszą niczego robić nad ogniskiem w domu, no to wtedy są też na plaży i wszyscy się spotykają. Jeden smutny widok, który widziałam na plaży właśnie na Zanzibarze, to cała linia brzegowa zajęta przez mniejsze, większe pensjonaty, domy prywatne albo hotele i maleńkie przesmyki pomiędzy jednym a drugim, maleńkie takie typu na niecały metr pomiędzy jednym a drugim prywatnym domem i to są przesmyki, które są zostawiane po to, żeby tubylcy mogli schodzić na plażę. Czyli jakby została im, nie wiem, odebrana, odkupiona ta pierwsza linia brzegowa. Natomiast oni mają taki związek z tą plażą i z wodą, że muszą się swobodnie poruszać. Więc smutne było to, że to jest tylko ten niecały metr. A cudowne jest to, że można spotkać prawdziwych ludzi żyjących na Zanzibarze i mieć się z nimi kontakt. I oby nam się zdarzyło trafić do miejsc, które nie są bardzo turystyczne, tylko są po prostu wsiami. To nie jest wieś w liczebności polskiej typu, nie wiem, w Polsce 50 osób, tak? Tylko o wsi, o której ja mówię, to jest wieś, która liczy sobie 800 mieszkańców, żyje tam na stałe. Żyją z, broń Boże, nie z turystyki, tylko z rybołówstwa. No, rano wypływają na połów, kobiety pracują w domach, uprawiają różne rzeczy. Pracują też w oceanie i to w oceanie, ponieważ zbierają algi i te algi potem suszą i sprzedają. I z alg są robione różne cudowne rzeczy, na przykład kosmetyki, które pachną nieziemsko. I te kosmetyki można stamtąd przywieźć.
Wakacje z marzeń to między innymi wakacje na Zanzibarze, a w każdym razie prawdopodobieństwo, że tak jest, jest dosyć duże. Agata Rychcik-Skibińska, współorganizatorka festiwalu Werteb teatralnego, była na Zanzibarze i to rzeczywiście wygląda fantastycznie. Ale czy dla podlaskiego turysty to jest przyjemność dostępna cenowo?
Na pewno taką wyprawę trzeba zaplanować i w czasie, i finansowo, ale jest to przyjemność dostępna finansowo. Myślę, że biura podróży, które proponują takie zorganizowane wyjazdy na około tydzień czasu, to jest w okolicach między 3 a 5 tysięcy złotych. Jeżeli się jedzie prywatnie i na dłużej, no to trzeba mieć trochę więcej pieniędzy. Bilet można kupić mniej więcej między 1600 a 2000 zł, jeżeli się jedzie prywatnie. Można jadać w restauracjach i będą polskie ceny restauracyjne, więc tego także nie należy się obawiać. Ale jeżeli znajdziemy w sobie tyle odwagi, że wstaniemy rano za 15:06, o 6 rano wstaje słońce, czyli obejrzymy sobie wschód słońca, który jest bajkowy i moim zdaniem obowiązkowy. I o 6:30, kiedy już będzie to słońce szło sobie do góry, wyjdziemy na wieś i tam postanowimy trochę pogadać z ludźmi i będzie to takie gadanie rękoma i my mówimy po polsku, oni mówią po swojemu i po polsku, ponieważ Zanzibar mówi po polsku także. I postanowimy zjeść coś w lokalnym sklepie, a przed lokalnym sklepem na przykład będzie pani, która będzie gotowała owsiankę i tą owsiankę można spokojnie kupić. I owsianka jest na świeżym mleku kokosowym i tak dalej. Ma zupełnie niepowtarzalny smak i taka owsianka kosztuje około 20 groszy. Jeżeli nie wiem, z naszych sklepów znamy mango takiej średniej wielkości jak pół dłoni, to mango na Zanzibarze to jest półtorej naszej dłoni, także jest dużo większe. I takie mango kosztuje mniej więcej od 4 do 6 zł. Mówi się, nie wiem, swojej gospodyni, tam gdzie akurat jesteśmy i mieszkamy, że zjedlibyśmy mango. I ona mówi super i za 2 dni przyjeżdża takie mango ze Stone Town, ponieważ przy samej linii brzegowej nie ma upraw, oni jednak muszą to sprowadzić i te ceny są dosyć takie przystępne, szylingi tanzańskie. Można je bez problemu albo na lotnisku wymienić, albo w kantorach, które są w zasadzie wszędzie, a nawet w sklepach można wymienić. I nikt nas nie oszuka, ceny są stałe. Jeżeli jakiegoś towaru nie znajdziemy w takim wiejskim sklepie, to możemy też się dogadać i napisać albo narysować i ten towar będzie. Z dokładnością to jednego dnia, bo jednak czas płynie trochę inaczej. W zasadzie naprawdę nie ma się po co śpieszyć na Zanzibarze, więc nie oczekujemy tego, że wszystko będzie na już. Wielką popularnością cieszą się wszystkie napoje gazowane, które nazywają się tak samo, nazywają się soda. Dzieci to uwielbiają po prostu, więc Zanzibar zaczyna mieć problem z cukrem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, alkohol, jeżeli by kogoś interesował, to są sklepy, które są przeznaczone tylko dla turystów i tam można kupić alkohol i to są po prostu polskie ceny. Także bardzo dobre afrykańskie wino kupujemy między 16 a 30 zł. Nie boimy się podróży na Zanzibar, bo nie boimy się lecieć długo samolotem i nie boimy się także tego, że na przykład się nie dogadamy, bo nie mówimy w Swahili. Zanzibarczycy mówią w wielu, wielu językach, bo jednak jest to państwo turystyczne, żyjące z turystyki. To, co jest przedziwne na Zanzibarze, to mnóstwo Zanzibarczyków mówi po polsku I rzeczywiście oni mówią po polsku i mają niezwykły dar do nauki języków. W doskonały sposób Masajowie są w stanie nawet nie zimitować, tylko powiedzieć, że chrząszcz przyszedł. Różne inne słowa też potrafią powiedzieć. Wyłapują, na przykład jeżeli kupujemy bransoletki, które Masajowie sprzedają na plaży i w gronie kobiet mówimy, a czy to jest na rękę, czy na nogę ta bransoletka, doskonale wyłapują. Mówią na ręka, albo na noga, bransoletka, i w ten sposób sobie podśpiewują. Także uważamy na to, co mówimy, bo możemy być i słyszani, i zrozumiani. Na Zanzibarze naprawdę zaczyna być dużo Polaków i ci Polacy także bardzo ułatwiają nam tą podróż. Z takich językowych rzeczy, bo oczywiście nie wszyscy Zanzibarczycy mówią dzięki Bogu po polsku, ale komunikują się w języku angielskim, natomiast ponieważ uwielbiają swój język, który jest złożony z wielkiej ilości samogłosek, to do słów angielskich zakończonych na spółgłoski dodają samogłoski i wychodzi cudowny angielski, bardzo taki śpiewny i zmiękczony. Czyli dla przykładu nie powiedzą husband, tak? Tylko powiedzą husbandi. Albo nie powiedzą good, tylko powiedzą goody. Czyli tak jakbyśmy powiedzieli, no nie wiem, dom po polsku, to oni powiedzą domi. Czyli nie powiedzą w ten sposób po polsku, ale to jest taki angielski. Czyli czasami możemy się domyśleć, co to znaczy skulipeni, o co będą nas prosiły dzieci na plaży, czyli o ołówki po prostu.
Czy warto ze sobą zabrać taki dodatkowy mały bagażyk, który tam komuś się przyda?
Tak, szczególnie w tych małych miejscowościach i takich pozaturystycznych, i jest to rzeczywiście też bardzo dobrze widziane, żeby turyści, którzy przyjeżdżają i korzystają z gościnności Zanzibaru, żeby przywieźli coś dla lokalnych szkół albo dla dzieci. To jest także usystematyzowane w taki sposób, że jeżeli idziemy odwiedzić jakąś małą szkołę wiejską, to dzieci zazwyczaj nas jakoś tam witają jakimś pozdrowieniem albo jakimś przedstawieniem. Możemy zostawić albo dać bezpośrednio dzieciom w klasie, w takim sekretariacie szkoły, i nie wyobrażamy sobie tutaj szkoły takiego budynku murowanego i tak dalej, tylko w takim zanzibarskim stylu. Możemy tam zostawić albo jakieś pieniądze. Jeżeli zostawimy pieniądze, to one zostaną skrupulatnie zanotowane, od kogo i jaka kwota, na jaki cel będą wykorzystane te rzeczy. Natomiast bardzo popularne jest przywożenie wszelkich rodzajów, nie wiem, właśnie notesików, kolorowanek, kredek, wszystkiego tego, czym mogą dzieciaki w szkole się zabawić. Ja byłam w takiej szkole, odwiedziłam jedną klasę. To była klasa złożona z dwóch roczników, tam były dzieci 5- i 6-letnie i to była jedna klasa. Ich było około 60. Warto też wziąć pod uwagę to, że na przykład jeżeli weźmiemy kredę, bo będziemy myśleć, że dzieci będą rysować sobie coś na boisku szkolnym, no to jednak nie mamy boiska wylanego asfaltem, bo by się, że tak powiem, roztopił, więc kreda jest tam po nic. Asfalt i drogi, jeżeli ktoś chciałby wypożyczyć samochód i się swobodnie przemieszczać po Zanzibarze, to są drogi świetnej jakości asfaltowe główne, po czym jak zjeżdżamy z takiej drogi, no to już są drogi piaszczyste, ale jeżeli na przykład nie chcielibyśmy wypożyczać samochodu, a nie chcemy siedzieć zamknięci w hotelu, bo nie ufamy rezydentom, którzy nam mówią, że jest niebezpiecznie, bo jest bezpiecznie, to wychodzimy na taką asfaltową drogę i czekamy na samochód, który się nazywa Dala Dala. Wygląda jak taka mała ciężarówka z odkrytą, czasami ma plandekę, a czasami nie ma tej plandeki. Zazwyczaj jest tam bardzo gęsto. Jest to bardzo tani środek transportu. Dowiezie nas z punktu A do punktu B, natomiast trzeba być otwartym na inną czasoprzestrzeń, głównie na inne poczucie czasu. Czyli nie ma rozkładu jazdy, po prostu Dala Dala. Jak przyjedzie, to będzie i taką uzyskamy informację, jak będziemy czekać i kogoś zapytamy, kiedy będzie, jak przyjedzie. Ta sieć Dala Dala jest bardzo dobrze zorganizowana i tak jak mówiłam, jest tania i należy z tego korzystać i być w jakiejś miejscowości, pojechać zobaczyć Stone Town. W Stone Town kobiety powinny pójść na targ i powinny kupić sobie suknie, których nie kupią na plaży, ponieważ suknie są właśnie tylko w Stone Town. Powinny także kupić sobie różne olejki zapachowe do nacierania ciała, powinny zakupić udi, powinny zakupić najróżniejszego rodzaju piningi, a piningi są z naturalnych przypraw, które są na miejscu ścierane i są w postaci różnych albo płynnych, albo mydeł, albo proszków, które też bardzo polecam, czyli kupić sobie nie peeling już taki mokry, tylko właśnie sam zbiór różnych przypraw i dopiero tutaj w domu dolać sobie jakiegoś olejku, najlepiej też z Zanzibaru i wtedy mieć Zanzibar po prostu w łazience.
Co polecała Agata Rychcik-Skibińska od czasu do czasu podróżniczka, a na co dzień współorganizatorka festiwalu teatralnego Vertep.